Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Spoglądamy na nasz radiowy zegar, prawie 6 minut po godzinie 12. Czas reakcji w Radiu Szczecin niemal do godziny 13. Sporo tematów, kilka zupełnie nowych. Proszę zostać z nami, proszę być czujnym, zwartym, gotowym. Przede wszystkim proszę zrobić głośniej radioodbiornik do godziny 13. Sławek Orlik przy czujnym telefonie do studia 510-37-36. Przypomnę również o naszym czujnym telefonie. Sporo nagrań od słuchaczy. Będziemy je za chwilę emitować. Te nagrania również przygotował Sławek Orlik i ten czujny telefon 510-37-32. Będą również dziś maile od słuchaczy. Przypominamy, czas reakcji @radioszczecin.pl. Mariusz Tałajkowski to wszystko dzisiaj nadzoruje technicznie. Adam Wosik przy mikrofonie. Będę z Państwem jeszcze przez ponad 2 tygodnie. Co dzisiaj w programie? Na pewno zajrzymy do strefy płatnego parkowania. Będzie modyfikacja tej strefy, także uwaga kierowcy, bądźcie zwarci, czujni i gotowi, bo będziemy informować o tym, gdzie te zmiany w strefie płatnego parkowania w Szczecinie, podkreślamy, będą już niedługo miały miejsce. Mamy również informację świeżą dotyczącą zmian na drogach krajowych w naszym regionie, także o jednej drodze szybkiego ruchu poza naszym regionem, ale dotyczącym jazdy z morza w kierunku gór. Szybko i sprawnie, jak szybko i sprawnie dojechać na Poland Rock Festival, o tym też dzisiaj będzie w programie. Śledzić będziemy także naszych wioślarzy na Igrzyskach Olimpijskich. Wszystko na to wskazuje, że za 19 minut wystartuje czwórka męska, podwójna wioślarska Igrzyska w Paryżu. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że zgodnie z opiniami ekspertów ta czwórka jest jednym z murowanych faworytów do medalu. Czy tak będzie? Monitory mamy, przepraszam za ten kolokwializm, odpalone. No i będziemy patrzyli, jak ta nasza czwórka sobie radzi. Ten wyścig, jak mówiłem, rozpocznie się za 19 minut. Na początku programu wrócimy jednak do wczorajszego tematu związanego z wprowadzanym bonem energetycznym. Jeszcze jedno pytanie z tym związane od naszej słuchaczki.
Chciałam nawiązać do tematu bonu energetycznego. Nie ma informacji na temat, czy to są, mają być dochody z 2023 roku za cały rok, czy może ewentualnie za 3 miesiące tego roku. Trudno, na kadłubka też nie są w stanie powiedzieć, jak wyliczyć.
No, na kadłubkę, jak to pani mówi, nie są w stanie powiedzieć. Od tego jest czas reakcji, abyśmy takie informacje uzyskali i przekazali słuchaczom czasu reakcji. Tak, 2023 rok to jest ta informacja kluczowa dla progu dochodowego, która będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy bon należy przyznać energetyczny, czy też nie. Także jutro, wypełniając wniosek, bo te wnioski będą dostępne od jutra, również w formie papierowej w obu miejscach, i na kadłubka, i w tej chwili na prawobrzeżu. Jutro, wypełniając wniosek, pamiętajmy, że kluczowym będzie próg dochodowy za rok 2023. Jeszcze jeden wczorajszy temat. Napisał do nas pan Jakub, poprosił, abyśmy zajęli się ustawieniem tymczasowym świateł przy ulicy Włościańskiej w Szczecinie. W jego ocenie są źle ustawione i w tej sprawie, przypomnijmy, wczoraj również interweniowali nasi słuchacze.
Wydaje mi się, że ktoś źle ustawił czasówki na tych światłach, ponieważ jadąc od Budziszyńskiej do Szczawiowej w dół, jeżdżę tamtędy codziennie do pracy i z pracy i jadąc w dół, będąc przykładowo 4. czy 5. w kolejce, wjeżdżam na zielonym i dojeżdżam w dół do Szczawiowej, mijam auta stojące w przeciwnym kierunku i widzę, że oni już mają zielone. I ja i co najmniej jeszcze z 2 auta, które też wjechały na zielonym od góry, mimo wszystko blokujemy im możliwość wjazdu na górę. Z drugą strony jest sytuacja odwrotna. Wczoraj fakt, że zrobiłem to źle, ale chciałem to sprawdzić. Jadąc od Szczawiowej zapaliło się czerwone światło, 2 auta przede mną stanęły. Ja te auta wyminąłem, przejechałem na czerwonym świetle do góry, minąłem auta stojące na światłach, na czerwonym i co najmniej minęło jeszcze 10 sekund, zanim im się zapaliło zielone światło. Także coś tu jest nie halo z czasem ustawienia tych świateł.
Używając języka pana kierowcy, można powiedzieć, coś tu jest nie halu, panie kierowca, że pan na czerwonym jednak ośmielił się pojechać. Oczywiście wracamy teraz do tematu przewodniego tego wątku. Tak, powiadomiliśmy odpowiednie służby miejskie, które mają zająć się tym tematem, mówiąc obrazowo, mają przyjrzeć się tym światłom, które gdzieś na Włoszczańskiej, jak się okazuje, nie funkcjonują najlepiej i pewnie będziemy robili wszystko, aby do tego tematu wracać, jeśli nadal te światła funkcjonować najlepiej nie będą. Pozostajemy przy tematach drogowych. Mail od naszej słuchaczki, pani Kinki. Witam Radio Szczecin, piszę do was w sprawie zamknięcia części drogi na ulicy Lubczyńskiej w Załomiu. Myślę, że warto poruszyć sprawę zamknięcia drogi i czasu, na ile została ona wyłączona z ruchu. Pani Kingo, wszystko wiemy, ja tak tylko jeszcze zerknę na tą mapę googlowską. Tak, zamknięta. Budujemy nowy most, Żołnierska Struga. Tam tu sobie płynie taka mała rzeczka. No i postanowili ci, którzy nasze drogi przebudowują, iż most nad Żołnierską Strugą zburzą i będą budować nowy. Przy okazji tam też nakładka asfaltowa zostanie wymieniona. Ulica Lubczyńska będzie zamknięta, uwaga, do końca marca 2025 roku. Więc jeśli ktoś się spodziewa, że za tydzień, dwa lub miesiąc zostanie udrożniony ten przejazd między Dąbiem a Załomiem, nie, nie. Kniewska i Goleniowska to są te dwie ulice, do których musimy się przyzwyczaić niemalże na rok i proszę korzystać z tych objazdów już sukcesywnie przez wiele, wiele, wiele miesięcy. Temat drogowy będzie za chwilę, jeszcze jeden, ale dwie opinie kierowcy o Głębokim. Dzwonią do nas słuchacze w wielu, wielu sprawach. Pętla na Głębokim to miejsce dość często uczęszczane, nie tylko przez kierowców, również przez pasażerów komunikacji miejskiej. Mamy telefon słuchacza w tej sprawie.
Pierwsza sprawa, kierowca komunikacji miejskiej, który informuje państwa, że wyjeżdżając z węzła przesiadkowego jest utrudniony wyjazd, no Głębokim oczywiście, jest utrudniony wyjazd w ulicę Miodową. To fakt, jest tam ograniczona widoczność, jadące pojazdy z Osowa są niezbyt widoczne, ponieważ przy samej jezdni, skrajni, dosłownie od metra od tej jezdni, mamy część restauracji, murowany płot. Druga sprawa to jest taka, że droga, która jest drogą wjazdową, wyjazdową z wyżej wymienionej pętli na Głębokim, no jest bardzo wąska, bo z tego, co sobie tak przemierzyłem, to ma 5,5 metra. Autobus ma 3 metry. No to tak, dwa autobusy na pewno się nie miną, czyli żeby jeden autobus mógł wjechać, a drugi wyjechać, to muszą się jakoś dogadać ci kierowcy autobusów komunikacji miejskiej. Poza tym, jak widać, można zaobserwować, nawet autobus mijając się z pojazdem osobowym też ma problem.
No i to jest jeden z wątków, który poruszył nas słuchacz dotyczący Głębokiego. Jest i również drugi, gdzieś rozmawialiśmy kilka dni temu na temat technologii budowy zatok autobusowych. Ten temat również był w czasie reakcji. Słuchacz również nawiązuje do tego wątku.
Pan rzecznik rozmawiał z panem redaktorem w temacie zatok autobusowych. Dlaczego taki, a nie inny materiał stosowany jest do budowy zatok autobusowych? Że stosowane są kostki kamienne, kostki brukowe, no to jest zdumiewające. To jest taki relikt przeszłości. Ten materiał powoduje problemy, bo autobusy wjeżdżające w taką zatokę, niestety ABS się uruchamia, pojazdy dwuczłonowe są dosyć skomplikowanymi konstrukcjami. Tam ostatnia oś jest osią napędzającą, no i ta kostka wywołuje niestety uruchomienie ABS, co skutkuje tym, że ten autobus troszeczkę dłużej się zatrzymuje. No jest to niebezpieczne. Całkowicie powinni się wycofać projektanci i wykonawcy ze stosowania kostek wyżej wymienionych na budowę zatok autobusowych. Jeżeli są jakieś wątpliwości, zapraszam przedstawicieli, funkcjonariuszy czy urzędników Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na ulicę Zegadłowicza. Jest to dzielnica Głębokie, przystanek Jaworowa w kierunku centrum Szczecina oraz w kierunku Polic. Zapoznać się ze stanem technicznym tych zatok. Te zatoki nie nadają się do użytkowania. Autobusy tam jeżdżące są niskopodłogowe. To wszystko skutkuje tym, że po prostu dochodzi do kolizji kratownicy autobusu z zatokami. Tam wypaczone są te kostki, bo tam są kostki kamienne. To wszystko zaczyna się rozsypywać. W trybie awaryjnym to wszystko powinno być wyremontowane natychmiast, bo to jest taki skandaliczny stan.
I to są opinie naszych słuchaczy, które będziemy oczywiście emitować, jeśli mają Państwo jakieś uwagi dotyczące funkcjonowania lokalnego samorządu, nie tylko naszego szczecińskiego, także województwa zachodniopomorskiego, innych miejscowości leżących w naszym regionie. Przypominam, czujny telefon 510-37-32. Śmiało proszę swoje opinie pozostawiać. Kierowcy, drodzy kierowcy, zróbcie teraz głośniej. Mam na myśli przede wszystkim tych, którzy korzystają z ulic Szczecina. Przy naszym telefonie Spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne, rzecznik Wojciech Jachim. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pana prezes Radosław Kanarek kilka dni temu zapowiadał, będzie inwentaryzacja ulicy Śląskiej, inwentaryzacja Jana Pawła II. Proszę powiedzieć, dlaczego ta inwentaryzacja jest potrzebna i z czym jest związana?
No to jest pośrednio efekt wcześniejszych działań związanych z serwisem Szczecinie.pl, który prowadził taką, powiedzmy, informację, czy przekazał taką informację, że w strefie płatnego parkowania są miejsca, które można by poprawić. No i rzeczywiście tam odbyło się taki spacer między prezesem, a z udziałem prezesa i przedstawicieli redakcji oraz pana Nieradki, który jest takim społecznikiem zajmującym się problematyką parkowania. No i z tego tytułu, z tego jakby urodziła się idea zrobienia tej kwerendy inwentaryzacji pod kątem poprawek, które mogłyby doprowadzić do generalnie zwiększenia liczby miejsc postojowych, bo to jest najważniejszy cel. I tak, jeśli chodzi o ulicę Śląską na przykład, to tam na tym odcinku między ulicą Jagiellońską a Bałuki zostały wyremontowane kamienice i w ramach tego remontu bramy wjazdowe, które pierwotnie tam się znajdowały, zostały zaślepione. Natomiast w oznakowaniu poziomym pozostały wjazdy do tych bram, które po prostu trzeba w tej chwili zlikwidować i w to miejsce wymalować miejsca postojowe.
Jak długo to potrwa? Bo tu kierowcy pewnie myślą, czy to będzie od jutra, za tydzień, za miesiąc, bo rozumiem, że to będzie polegało na tym, że pewna administracyjna czynność z państwa strony będzie musiała być wykonana.
Tak, to znaczy tak, no to, żeby było jasne, oczywiście w tej chwili można tam parkować i pewnie korzystają z tego niektórzy kierowcy. Rzecz w tym, że to parkowanie odbywa się za darmo i tutaj no jakby nie wymusza tej rotacji, prawda, bo nie ma tego czynnika płatniczego. No i no jest to pewnego rodzaju kosmetyka, która poprawi funkcjonowanie strefy. A kiedy? No tego typu działania, no nie można tego zrobić tak z dnia na dzień, ponieważ mówimy tu o zmianie organizacji ruchu, czyli o nowym projekcie organizacji ruchu na tej ulicy, o wymalowaniu na nowo tych pasów, przedtem zatwierdzeniu tej nowej organizacji ruchu przez różnego rodzaju instancje. Także ten proces jest dosyć długotrwały. Przyjęliśmy takie założenie, że ten czas wakacji właśnie będzie przeznaczony na inwentaryzację pierwszych ulic, a takie praktyczne efekty tego będą pojawiać się po wakacjach w tempie mniej więcej dwóch ulic miesięcznie.
Czyli mówiąc obrazowo, od września powinniśmy rozglądać się szeroko na między innymi ulicach Śląskiej i Jana Pawła II, bo no we tak, wrześniu one... może tam nastąpić taka, może nie do końca radykalna, ale częściowa zmiana nie. I te miejsca tak. Bezpłatne staną się miejscami płatnymi.
No tak. Nie mówimy tu o żadnej rewolucji oczywiście, ale o pewnych takich kosmetycznych działaniach, które poprawią czy zracjonalizują dotychczasowe funkcjonowanie strefy płatnego oparkowania na tych ulicach. Te działania się odbywają zresztą niezależnie od naszych tutaj inicjatyw, bo wiem, że niedawno Państwo przysłaliście sami mi zdjęcia z ulicy Monte Cassino, gdzie przed tamtejszym sklepem samoobsługowym zostały skorygowane oznakowanie poziome i jest tych miejsc znowuż więcej. Także oczywiście ZDITM, bo to ZDITM odpowiada za oznakowanie miejsc, za organizację ruchu i za oznakowanie miejsc postojowych, więc wiem, że takie działania odbywają się niezależnie od tego, jak bardzo tutaj naciskamy na nich z naszej strony.
Ale to jak skoro ten wątek pan poruszył, sklepu spożywczego na ulicy Monte Cassino i zajęcia dwóch miejsc, które do tej pory no nie były parkometrami, nie były miejscami do parkowania i samowolka, no rozumiem, że to nastąpiła zarządu drugi transportu miejskiego. Tak można to nazwać, panie Wojciechu?
Nie, absolutnie. Absolutnie. Na pewno te działania były poprzedzone jakąś analizą i wynikały z jakichś konkretnych powodów. Chodzi mi o to, że nie wszystkie zmiany w obrębie strefy płatnego parkowania w Szczecinie są powodowane przez nas, czy inicjowane przez spółkę nieruchomości opłaty lokalne. Naszą rolą jest kontrola wnoszenia opłat, natomiast organizacją ruchu, organizacją wyznaczaniem miejsc postojowych znakami poziomymi, pionowymi zajmuje się ZDITM i po prostu robi to, myślę, bardzo dobrze. Natomiast mówimy tu o dosyć dużym przedsięwzięciu, bo strefa płatnego parkowania w Szczecinie obejmuje około 12 tysięcy miejsc. Miasto jest żywym organizmem, który cały czas ewoluuje, zmienia się i pewne rozwiązania tracą na ważności, czy może na optymalnym takim rozwiązaniu. Natomiast rzeczą służb miejskich jest ciągłe poprawianie, czy nanoszenie, czy tworzenie nowych rozwiązań. Ale to nie jest tak, że da się to zrobić wszędzie w jednym momencie. Po prostu jest to często związane z tym, że jest to właśnie duży obszar i tych spraw jest sporo.
I różne instytucje się tym zajmują. Jeszcze jedno pytanie. No tak. Jeszcze jedno pytanie istotne. Pan wspomniał, mówimy o prezesie Radosławie Kanarku, wspomniał, że państwo inwentaryzują Śląską Jana Pawła II, ale również zapowiedział, że sukcesywnie średnio dwie ulice miesięcznie będą także inwentaryzowane. I rozumiem, że państwo przystępują już do szukania nowych miejsc parkingowych, płatnych, podkreślam, na kolejnych ulicach Szczecina.
No tak, tak. Chodzi w tym przedsięwzięciu o to, żeby wszędzie tam, gdzie można poprawić dostępność miejsc postojowych, płatnych miejsc postojowych oczywiście, tak aby tam na tych miejscach odbywała się rotacja samochodów i żeby ta strefa spełniała swoje zasadnicze zadanie. No tam, gdzie będzie można to poprawiać, będziemy to poprawiać. Zajmuje się tym w naszej firmie specjalna osoba, która po prostu robi takie analizy, także myślę, że ten proces rzeczywiście po wakacjach nabierze tempa.
Jeszcze jedno pytanie, już ostatnie. Być może nie do pana, bo ten kierunek chyba bardziej do radnych Rady Miasta Szczecin, ale czy ma pan jakieś, przepraszam za to słowo, przecieki w sprawie ewentualnych pomysłów radnych na poszerzenie strefy płatnego parkowania w Szczecinie?
Jeśli chodzi o poszerzenie, to nie. Na pewno nie mam. Natomiast niewątpliwie toczą się czy jakieś rozważania na temat powołania śródmiejskiej strefy parkowania, czyli takiej, gdzie będą obowiązywać nieco wyższe ceny, tak jak to już ma miejsce na pewno w Krakowie, chyba w Poznaniu, pewnie w Warszawie, pewnie jeszcze w innych miastach. No i że jakby pierwszym obszarem, który tutaj pojawia się na orbicie, jest Stare Miasto, ale być może nie tylko. I tutaj na pewno w tym kierunku są prowadzone prace, żeby zastanowić się, czy taką strefę śródmiejską właśnie również w Szczecinie nie powołać, a jeśli tak, to na jakich zasadach.
No to jeszcze to pytanie dodatkowe, z tym związane dodatkowe prace, dodatkowa strefa, czy to jest kwestia jeszcze tego roku, czy dopiero roku 2025?
Ja myślę, że jakieś kierunkowe decyzje to pewnie po wakacjach zapadną, ale co do tego, kiedy sama strefa zostanie wprowadzona, to tutaj jeszcze nie mam żadnych danych.
Dziękuję bardzo. Przypominamy, rzecznik prasowy spółki nieruchomości i opłaty lokalne Wojciech Jakim był gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Przechodzimy za chwilę do kolejnego tematu, choć też związanego z drogami. Obiecałem państwu 12:26 tych Polaków, którzy mam nadzieję będą o ten medal się starać. wioślarze, czwórka podwójna, za minutę wystartują, jak tylko medal zdobędą. Oby tak było, bo prawdopodobnie są jednymi z faworytów do choćby brązowego medalu. Wszystko Państwu powiem. Ale teraz przenosimy się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Mateusz Grzeszczuk, dzień dobry, panie Mateuszu.
Dzień dobry.
Mamy, można by rzec, wiekopomną chwilę. Szczecin będzie miał swoją obwodnicę niebawem. No i Stargard małymi krokami też robi wszystko, aby taka obwodnica tej miejscowości powstała. Dzisiaj został zrobiony duży, milowy krok, a więc jeśli będziemy jechali z miejscowości Chociwel w kierunku miejscowości Szczecin, to już niedługo prawdopodobnie ominiemy centrum Stargardu. Proszę opowiedzieć o tych krokach, o tym ważnym kroku, który dzisiaj został podjęty.
Tak, Stargard ma już od kilkunastu lat jedną obwodnicę, czyli w ciągu drogi numer 10, drogę ekspresową S10, która od południa omija miasto. Natomiast cały czas jeszcze przez Stargard przebiega droga krajowa numer 20, czyli ta trasa, która biegnie od strony Złocieńca, Draska Pomorskiego, Szczecinka. Także tu ta trasa przebiega przez centrum miasta, ale to się zmieni w ciągu najbliższych lat. Podpisaliśmy właśnie umowę na realizację obwodnicy Stargardu w ciągu drogi numer 20. Będzie to trasa o długości 4,5 kilometra, która od wschodu ominie miasto. Inwestycje zrealizuje firma Strabag i pod koniec roku 2027 będziemy mogli ominąć Stargard również jadąc drogą krajową numer 20. Jest to kontrakt projektu i buduj, także najpierw wykonawca będzie przygotowywał projekty budowlane, uzyskiwał decyzję z RIT, czyli pozwolenie na budowę, i następnie wystartują roboty budowlane. Na tą obwodnicę wjedziemy na węźle Stargard Wschód, ponieważ tam ta trasa będzie się zaczynała. Drogi jest 10 dla osób jadących od strony choćby Szczecina. Natomiast wyjedziemy przed wjazdem do Stargardu na 20. Także całkowicie będzie można ominąć miasto. Będzie to trasa również krótsza, ponieważ teraz przez miasto przejazd jest prawie 7,5 kilometra. Natomiast ta obwodnica będzie miała 4,5 kilometra. Także będzie też dużo krócej.
Różne portale podają te informacje związane z budową drogi szybkiego ruchu S3. Mówimy o zmianach w organizacji ruchu, które w czasie wakacji następują i pewnie które następować będą. Panie Mateuszu, przenieśmy się teraz może na północ naszego regionu na chwilę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówiąc obrazowo, nadzoruje budowę drogi szybkiego ruchu. Mam na myśli ten odcinek między Troszynem a Świnoujściem. Część zmian ułatwiających przejazd w kierunku Świnoujścia już za nami, ale rozumiem, że w czasie wakacji powinniśmy spodziewać się kolejnych.
To będą kolejne zmiany organizacji ruchu następowały na tych dwóch budowanych odcinkach. Jeszcze w tym tygodniu powinna zostać uruchomiona ta nitka południowa nowej estakady w rejonie Międzyzdrojów, przed Międzyzdrojami. Tam już była wcześniej wybudowana kilkanaście lat temu północna nitka tej estakady dla obwodnicy Międzyzdrojów, natomiast w związku z budową dwujezdniowej drogi S3 powstała też nitka południowa, także tamten ruch zostanie wkrótce skierowany, bo też wykonawca będzie musiał tą starą nitkę wyremontować, wymienić tam warstwę ścieralną na wierzchni, tak aby ona była wszędzie jednolita. Także to ta zmiana organizacji ruchu, która będzie w najbliższym czasie. Natomiast tak duża zmiana, która nastąpi na koniec sierpnia, pod koniec wakacji, jest taka możliwość, to będzie zmiana obejmująca skierowanie ruchu od Wolina już na nową jezdnię drogi S3. 3 i wtedy już na całym tym odcinku od Wolina aż do Wolińskiego Parku Narodowego będzie już przejazd jedną z nowych jezdni S3. W ubiegłym tygodniu tam była zmiana organizacji ruchu w rejonie Dargobonza, gdzie już ruch został skierowany na nową jezdnię drogi S3 z tej drogi równoległej, dużo węższej, którą tymczasowo ruch się odbywał. Także to będzie jakby pod koniec sierpnia drugi etap tych zmian organizacji ruchu i tu też ruch zostanie przeniesiony z tej węższej drogi równoległej, która idzie jakby obok tej budowanej S3 już na jedną z jezdni. Także to też będzie spore ułatwienie dla kierowców. Także no będzie tą trasą na pewno się jeździło lepiej, natomiast na cały czas to jest przejazd przez plac budowy, także z tymi niedogodnościami. No niestety tu kierowcy do czasu zakończenia prac przy tej trasie będą musieli się liczyć.
Jeszcze jedna ciekawostka, w zasadzie jeszcze dwa wątki, ale ten pierwszy nie dotyczy pana, choć dotyczyć będzie kierowców chyba do dzisiaj, bo zapowiadano już samo południe otwarcie tunelu. Droga szybkiego ruchu S3 w kierunku Lubawki, generalnie w kierunku Kamiennej Góry, tam chyba dwa węzły, czyli mówimy na południe u Polski węzeł Bolków. Niech pan opowie, bo tam chyba wydrążony ten tunel w górach, jeden z najdłuższych w Polsce i prawdopodobnie od dzisiaj dostępny dla kierowców w ciągu drogi krajowej nr 3, czyli mówimy o S3.
Tak, tu ta trasa została dzisiaj uruchomiona, także już ruch tam się odbywa na tym ostatnim brakującym fragmencie S3 w województwie dolnośląskim. Jest ta trasa już czynna, no i tam są dwa tunele, jeden krótszy o długości kilkuset metrów, natomiast ten dłuższy ma długość około 2300 metrów, także jest to długi tunel. Trasa ta została już zakończona, czyli na południe mamy już komplet drogi ekspresowej S3. Oczywiście teraz jeszcze przed granicą tam kierowcy muszą zjeżdżać, bo ta trasa po czeskiej stronie nie jest jeszcze gotowa, natomiast tu strona czeska będzie wkrótce ruszała też z budową po swojej stronie i tu przekazują Czesi informację, że w 2027 roku powinni zakończyć też trasę tą D11 po stronie czeskiej, także wówczas już bezpośrednio ze Szczecina do samej Pragi dojedziemy bezpośrednio drogą S3 i następnie autostradami już po stronie czeskiej granicy. Także to też będzie dużo łatwiejszy dojazd do Czech i na południe Europy ze Szczecina. No i też pewien wzrost na pewno tego ruchu tranzytowego związanego z kwestiami gospodarczymi, dojazdem do portów, także to jest też duże znaczenie też dla rozwoju portów morskich Szczecin i Świnoujście.
Zanim opowiem o tym brązowym medalu naszych wioślarzy, bo już powiem, że go zdobyli, jeszcze jeden temat, panie Mateuszu. Węzeł Kobylanka, tam był duży kłopot pod tytułem ciężarówki. Nie do końca mogły, oczywiście mam tutaj ciąg drogi S10, te ciężarówki nie do końca mogły na tym węźle zawracać, nie do końca mogły dokonywać manewrów takich, aby nie uszkodzić infrastruktury. Czy tam udało się jakąś korektę zrobić i czy jest krok naprzód, aby tam było bezpiecznie?
Tam występował ten problem związany z wyjeżdżaniem na przeciwległy pas ruchu przy skręcie z prawo z jednej z łączni, z łącznicy od strony Szczecina w kierunku Kobylanki. Tu zostały wykonane przez wykonawcę tej inwestycji pewne korekty, jeżeli chodzi o ten łuk, też odsunięcie tej bariery i zauważyliśmy, że ten problem jest znacznie mniejszy, natomiast jeszcze będziemy tu analizować kwestie organizacji ruchu. Planujemy w ciągu najbliższych kilku tygodni też spotkanie na miejscu z policją, żeby już po jakimś czasie funkcjonowania tego połączenia, tego zjazdu, po tych zmianach zobaczyć, jak to funkcjonuje i też sprawdzić z kierowcą, z policją zachowania kierowców w tym miejscu, bo tutaj parametry łuku umożliwiające przejezdność zostały już osiągnięte. Natomiast jeżeli dalej będą problemy występowały, to no będziemy tu analizować kwestie zmian pewnych, jeżeli chodzi o organizację ruchu.
Dziękuję panie Mateuszu. Przypominam, Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, był gościem Czasu Reakcji. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Obiecałem państwu szczegóły. No to srebrnego medalu naszych wioślarzy zabrakło, uwaga, 19 setnych sekundy. Mamy medal brązowy, wywalczyli je Polacy. Fabian Barański z Włocławka, Mateusz Biskup z Bydgoszczy, Mirosław Ziętarski z Torunia, Dominik Czaja z Warszawy. A więc brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wioślarska męska czwórka podwójna. Gratulujemy. No i oczywiście gdzieś tam łezka nam się wokół kręci, bo dopingujemy, aby jak najwięcej tych medali nasi zdobyli. Zanim kolejny rozmówca, jeszcze jedna opinia słuchacza Czasu Reakcji dotycząca tym razem brawurowej niekiedy jazdy rowerzystów.
Mieszkaniec Dobrych Szczecińskiej, Stanisław. Właśnie byłem świadkiem wypadku drogowego, kolizji między rowerzystą a ciężarówką na trasie rowerowej. Chcę podkreślić, że trasą rowerową uczęszczają nie tylko niedzielni, spokojnie jeżdżący rowerzyści, dzieci, jacyś tam rekreacyjnie jeżdżący, ale wydaje się jak najbardziej wyglądający prawie że zawodowo kolarze, grupy kolarskie, które rozwijają no, bardzo wysokie prędkości. Ja myślę, że 40 km na godzinę to jest minimum, bo oni jak pociąg elektryczny po prostu suną i w tym samym jakby dają pewien przykład innym rowerzystom, którzy chyba tak bezmyślnie trochę nadążają albo próbują ich naśladować i też rozwijają prędkości nierekreacyjne. I wyjazdów na drogę rowerową z boku jest mnóstwo. Tam są budynki przemysłowe, budynki mieszkalne, prywatne. Tych odnóg łączących się z ulicą Szczecińską w Dobrej Szczecińskiej, które przecinają trasę rowerową, jest mnóstwo. I uważam, że po pierwsze, nie tylko sami kierowcy muszą uważać na wszystkie strony, żeby jakiś rowerzysta pędzący nagle się nie wyłonił ni stąd, ni zowąd, ale również sami rowerzyści powinni raczej brać poprawkę na to, że są trudno widoczni i nie rozwijasz takich prędkości dramatycznych. No po prostu coś tutaj nie jest tak. Kiedyś grupy kolarskie, takie zawodowe, jeździły sobie drogą i po prostu to było lepsze. A tacy niedzielni amatorzy wypoczynku, no tam jadą sobie spokojnie, więc zdążą wyhamować. Najwyżej jakiś tam konflikt będzie drobny. No bardzo proszę o zwrócenie uwagi kierowcom i tak samo rowerzystom, że są współodpowiedzialni za sytuacje drogowe.
I tego typu opinie naszych słuchaczy, słuchaczy Czasu Reakcji będziemy oczywiście sukcesywnie emitować. Teraz ważne wydarzenie w naszym regionie, czyli tak zwany Poland Rock Festival, również drugie wydarzenie The Tall Ship Races, czyli finał regat. Będziemy musieli na jedno wydarzenie i na drugie wydarzenie jakoś dojechać i pewnie będzie więcej środków transportu. Z nami rzecznik prasowy spółki Polregio, pan Damian Kurpiel. Dzień dobry, panie Damianie, kłaniam się.
Dzień dobry państwu.
Jak co roku spółka Polregio razem z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim robi wszystko, aby te dojazdy na te ważne wydarzenia były szybkie, sprawne i przyjemne. Jak to będzie wyglądało w tym roku? Czy do Czaplinka na Poland Rock Festival, który się jutro zaczyna, jest szansa, że dojedziemy dodatkowymi pociągami?
Szanowni państwo, dodatkowe pociągi już tak naprawdę od wczoraj kursują na trasie Szczecin-Czaplinek oraz też tutaj dużo większy ruch między Szczecinkiem a Czaplinkiem, bo wiadomo, że prawie cała Polska jakby przesiada się na stacji w Szczecinku, jedzie w kierunku Czaplinka, jednak wspólnie z organizatorem zadbane zostało o to, aby podróżni mogli dojechać bezproblemowo na ten festiwal. Są dodatkowe pociągi tak naprawdę od wczoraj, do 4 sierpnia i kursują one między Szczecinem a Szczecinkiem. Dodatkowe pociągi też są z Runowa Pomorskiego do Czaplinka, które umożliwiają przesiadkę między innymi z pociągów od strony Trójmiasta jadących. I będziemy dbać oczywiście o to, aby cały ten proces, jak co roku zresztą, bo to już nie pierwszy raz, kiedy bierzemy w tym udział, organizujemy przebieg bezproblemowo i wszyscy byli zadowoleni.
Rozumiem, panie Damianie, że każdego uczestnika Poland Rock Festiwalu obowiązuje normalny bilet na przejazd spółki Polregio tym pociągiem.
Oczywiście, chyba że jakieś tam zniżki mają ustawowe, czy tam uczniowskie, to oczywiście mogą również z takich korzystać, wiadomo. Obowiązuje jakby na obu trasach, czy tam Szczecin Główny, Czaplinek, czy Szczecinek, Czaplinek, taryfa przewozowa, no i obowiązujące ulgi ustawowe.
Mówię o tym, ponieważ zdarzają się organizatorzy różnego rodzaju dużych imprez, że ci, którzy posiadają bilety na przykład na dane wydarzenie, mogą środkiem transportu podróżować bezpłatnie. W tym przypadku takie możliwości nie ma. 42 dodatkowe połączenia w okresie od 30 lipca do 3 sierpnia. To już wiemy, ale uwaga, ostatniego dnia państwo poszli hurtowo. Przepraszam za ten kolokwializm, ponieważ aż 47 połączeń ostatniego dnia dla tych, którzy będą z festiwalu wracać.
Zgadza się, przewidujemy, że tych powracających ostatniego dnia jest najwięcej, dlatego że podróżni tak naprawdę zjeżdżają się już na ten festiwal od wtorku, a nawet od poniedziałku 29, a wracają już jakby wszyscy jednym hurtem, dlatego też trzeba zawsze zadbać tego ostatniego dnia, żeby tych połączeń było jak najwięcej.
Panie Damianie, mówiliśmy o Poland Rock Festiwalu, ale również przed nami finał żaglowców w Szczecinie. Czy tutaj spółka Polregio planuje jakieś dodatkowe połączenia dla tych, którzy chcieliby do Szczecina na finał regat przyjechać?
Jeśli chodzi o sam przyjazd na regaty, to połączenia będą odbywać się zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, natomiast przewidziane zostały dodatkowe pociągi nocne po imprezie i będą one kursować od 3 do 5 sierpnia i będzie to pociąg do Stargardu, Goleniowa i Gryfina. Pierwszy odjedzie minutę po północy, drugi 10 minut po północy, ostatni 24 minuty po północy. Te trzy pociągi jakby będą również stawać na wszystkich stacjach, jakie mają na trasie przebiegu, czyli oczywiście Szczecin-Łaszczownia, z której zdecydowanie bliżej jest na pewno od centrum imprezy niż na dworzec główny, ale z pociągu będą mogli skorzystać i mieszkańcy Szczecina, i Stargardu, Goleniowa, Gryfina i na spokojnie wrócić po imprezie do domu.
I teraz na spokojnie, gdyby ktoś chciał przestudiować te wszystkie rozkłady jazdy, czy to do Czaplinka, czy tutaj do Szczecina, proszę odesłać na jaką stronę internetową powinniśmy zerknąć?
Na stronę Polregio, na stronę Portal Pasażera.
Dziękuję serdecznie. Damian Kurpiel, rzecznik prasowy spółki Polregio, był gościem Czasu Reakcji. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Kolejny temat w czasie reakcji. Będą jeszcze ze 2 lub 3. Zobaczymy, jak nam się to uda wszystko zmieścić. Kolejna opinia słuchacza Czasu Reakcji dotycząca tym razem prędkości nie na rowerze zwykłym, a pewnie na rowerze wodnym.
Ja dzwonię do Czasu Reakcji w sprawie skuterów, które pływają po Duńczycy i wokół Wyspy Grodzkiej. W niedzielę wieczorem zrobiło się bardzo ciepło, fajnie. Ludzie wylegli na wodę. W pewnym momencie słyszę 2 skutery z bardzo dużą prędkością przepływają po Duńczycy. Po chwili wyszedłem na kładkę i patrzę, płynie mały ten samochodzik z małym silniczkiem, 4 osoby, buja je na wszystkie strony. Zadzwoniłem na 112, zgłosiłem sprawę, policja rzeczna, nie wiem czy przypłynęła, bo już nie byłem na nabrzeżu, ale byłem w szoku, że ludzie pływają i nie myślą o innych. To naprawdę było poważne zagrożenie życia i zdrowia innych użytkowników Duńczycy. Dlatego, że przy tej prędkości naprawdę ta fala wytwarza się dość duża. Czasami płynę naszym małym promem na działki i potrafi właśnie taki skuterek przepłynąć. To nawet 12-osobowy prom potrafi się tak rozbujać, że nie macie państwo pojęcia. Dosłownie jakby duży statek przepłynął, bo te prędkości rozwijają dość duże, ta fala się wytwarza. Może by trzeba było jakieś znaki z ograniczenia tych prędkości różnych środków pływających postawić, żeby ludzie wiedzieli, że tutaj nie wolno naprawdę. Po pierwsze niszczycie tą wyspę, Po drugie, stwarzacie zagrożenie dla innych użytkowników. Jakby ktoś kajakiem tam płynął, to nie ma bata, żeby się nie przewrócił. I dopiero by był problem.
O prędkości na wodzie prawdopodobnie będziemy rozmawiali również w piątek. Będzie specjalne studio nasze wyjazdowe, Morskie Centrum Nauki. Początek regat, finał regat The Tall Ship Races. Zapraszamy. Czas reakcji. Piątek na żywo, już bezpośrednio z Morskiego Centrum Nauki i postaramy się z naszymi gośćmi o tej prędkości niekoniecznie bezpiecznej porozmawiać. Teraz uwaga, konsumenci, zróbcie głośniej, bo będzie temat dla was. Od dziś obowiązuje rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie wysokości kaucji za opakowania objęte systemem kaucyjnym i dotyczy to rozporządzenie jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych, także szklanych wielorazowego użytku, również metalowych puszek. Będzie za nie doliczona kwota od 50 groszy do złotówki. O tym rozporządzeniu i o planach na kolejne miesiące z tym związanych z nami dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, pan Andrzej Gantner. Dzień dobry, panie Andrzeju.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Panie Andrzeju, co to rozporządzenie ministra klimatu, które dzisiaj wchodzi w życie, oznacza dla przeciętnego konsumenta?
Znaczy, na dzisiaj jeszcze nic nie oznacza i właściwie można powiedzieć, że pewnie gdzieś do pierwszego kwartału przyszłego roku też nic nie będzie oznaczało, natomiast w praktyce będzie oznaczało, że jeżeli już powstaną systemy kaucyjne, czyli systemy, w których opakowania będą oznakowane znakiem kaucji, to wtedy od takiego opakowania będzie pobierana od nas jako konsumentów w sklepie kaucja. Opakowania plastikowe i puszki metalowe 50 groszy, opakowania wielokrotnego użytku szklane złotówka. Zresztą na opakowania wielokrotnego użytku szklane, te po piwie, już mamy takie opakowania, których płacimy kaucję, a potem tą kaucję odzyskujemy, jak zaniesiemy opakowanie do sklepu. I tutaj ta zasada będzie praktycznie identyczna, czyli na początku sklep od nas pobierze te 50 groszy, a potem jak odniesiemy opakowanie, to sklep nam odda 50 groszy. Różnica jest taka, że tutaj nie będzie potrzeby pokazywania żadnych paragonów, ani udowadniania, że kupiliśmy właśnie w tym sklepie, ale różnica też jest taka, że póki co w tym systemie obowiązkowo będą uczestniczyć sklepy powyżej 200 metrów, czyli będziemy mieli pewność, że każdy sklep większy, powyżej 200 metrów, od nas takie opakowanie będzie musiał odebrać. Małe sklepy mają dobrowolność, więc kaucje co prawda od nas pobiorą, ale już w zależności od tego, czy zapiszą się do systemu, czy nie, będą od nas odbierać opakowania. Jednak warto zaznaczyć, to nie jest teraz, to nie jest jutro, to nie jest w tym roku. Tak naprawdę ustawa wchodzi z dniem 1 stycznia 2025 roku, ale to też nie oznacza, że nagle wszystkie opakowania znajdą się w tym systemie. Będzie to proces, który będzie trwał praktycznie przez cały następny rok.
Jest takie pytanie od słuchacza. Nie wiem, czy będzie pan umiał na to pytanie odpowiedzieć. Panie Mariuszu, mam myśli Mariusza Tałajkowskiego. Proszę bardzo, telefon.
Chciałem spytać, bo tam dzwoniłem odnośnie butelek, że sprzedają po złotówce, skupują po 50 groszy. I mam takie pytanie, czy ta pani z konsumentów, czy by mogła się wypowiedzieć? Jak to jest tym, nie? Fajnie, dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
Panie Andrzeju, to jakaś wolna amerykanka sklepu, że bierze złotówkę od klienta, jak bierze z powrotem butelkę, to 50? Czy to już taka praktyka?
To dosyć, nie wiem, jaka pani od konsumentów, natomiast absolutnie tak nie może być. Dokładnie konsumentowi należy się zwrot dokładnie tyle kaucji, ile zapłacił za butelkę, więc jeśli zapłaci 50 groszy za butelkę plastikową, przypominam, w przyszłym roku dopiero, ma dostać 50 groszy, jak zapłacił złotówkę za butelkę szklaną, ma dostać złotówkę. I takie jest prawo, jeśli ktokolwiek inaczej postępuje, no praktycznie możemy to zgłosić do UOKiK-u.
Kolejne zagadnienie,
które chroni nas, konsumentów.
Kolejne zagadnienie, przeglądam różnego rodzaju portale internetowe, tam znalazłem takie sformułowanie: od 1 stycznia zdrożeją nam napoje. Czy one rzeczywiście nam zdrożeją i o których napojach my tak naprawdę mówimy?
Nic takiego nie ma mieć miejsca. Kaucja nie ma być składową ceny, czyli nie ma powodować, że my jako konsumenci mamy zapłacić więcej za napój. Nie, my jako konsumenci, owszem, zapłacimy kaucję, ale należy nam się jej pełny zwrot pod jednym warunkiem. że odniesiemy opakowanie do sklepu lub do sklepu, przy którym na przykład stoi recyklomat, czyli taki automat, który przyjmuje od nas opakowania. Zresztą taki automat już możemy zauważyć przy niektórych sklepach, jednak to nie jest jeszcze system kaucyjny, tylko tak zwany system skupowy. Czyli przynosimy opakowanie, za które nie zapłaciliśmy żadnej kaucji, a system wydaje nam kartonik albo jakiś bon na odpowiednią ilość groszy, które nam za tą butelkę oferuje. System kaucyjny jest trochę inny. Przynosimy butelkę, za którą zapłaciliśmy kaucję i odzyskujemy pełną wartość kaucji, czyli w tym wypadku 50 groszy na butelkę plastikową i metalową puszkę i złotówkę na butelkę szklaną wielokrotnego użytku.
Nawiązał to pan do ważnego wątku. Nazywa się recyklomat. Miałem okazję za granicą w miejscowości Göteborg w Szwecji zobaczyć, jak to funkcjonuje. Tam mieliśmy zbieraczy całą masę, którzy chodzili po mieście, nazwijmy to, wrzucali do tego recyklomatu i wyskakiwały tam pieniądze na dole. Czy te recyklomaty w Polsce, które będą się pojawiały, będą musiały pojawiać się obowiązkowo, czy będzie to dowolność sklepu, który będzie chciał mieć taki recyklomat, czy też mieć go nie będzie chciał? Jak to będzie wyglądało w praktyce?
Nie ma obowiązku, że sklep ma mieć recyklomat. Jeżeli sklep jest powyżej 200 metrów, ma obowiązek odebrać od nas opakowanie. Ale czy to będzie odbiór przez automaty, recyklomaty, czy to będzie odbiór manualny, na przykład w jakimś, przy jednej z kas, nie ma takiego rozstrzygnięcia. Sklep zrobi to według swojego uznania.
Jeszcze pytanie z tym związane. Czy te recyklomaty, które w Polsce się pojawią, zdaniem pana, będą miały taką możliwość, że wrzucamy puszkę lub opakowanie plastikowe i wyskoczy nam parę złotych? Czy to będzie raczej na zasadzie systemu jakiegoś karnetu, który nam umożliwi zakupy w danym mieście?
No teoretycznie powinna być taka możliwość, bo ustawa mówi, że mamy prawo do odbioru kaucji w takiej wielkości, jaką żeśmy zapłacili. Natomiast w praktyce pewnie będzie to raczej rozwiązywane poprzez najróżniejszy system bonów, być może również poprzez bezpośrednie doładowanie karty. Tego jeszcze nie wiadomo. To zależy od systemów, jakie przyjmą poszczególni operatorzy, bo w odróżnieniu do bardzo wielu krajów Unii Europejskiej, u nas będzie system, który będzie zbudowany wielu różnych operatorów. Czyli tak naprawdę będziemy mieli wiele różnych systemów, ale zasady co do kaucji muszą być dokładnie takie same.
Ostatni drobiazg, mieliśmy przed chwilą telefon od słuchacza. O tym wątku pan mówił, ale prośba o lekkie rozszerzenie. W jaki sposób rozpoznamy te opakowania, które będą możliwe do zwrotu? Czy będą one jakoś specjalnie oznakowane?
Tak, będzie na nich symbol kaucji. Ten symbol kaucji jest zapisany oczywiście w ustawie. Jest to symbol graficzny. Będzie tam zarówno symbol kaucji, jak i wysokość kaucji, którą płacimy, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, że to opakowanie kaucja to jest 50 groszy, czy na przykład złotówka. Ale myślę, że po pewnym czasie bardzo szybko przyzwyczajimy się, że jeśli to jest puszka metalowa czy butelka plastikowa, to jest 50 groszy, butelka szklana złotówka, ale symbol kaucji musi być, ponieważ teoretycznie, jeśli nasza butelka nie posiada takiego symbolu kaucji, to nie dostaniemy za to kaucji, bo to będzie oznaczało również, żeśmy tej kaucji nie zapłacili.
I jeszcze ostatnie pytanie z tym związane. Czy to oznakowanie pojawi nam się jeszcze w tym roku, czy jest obowiązek dopiero od 1 stycznia? Jak to wygląda w praktyce?
Nie ma takiego obowiązku, nie pojawi się raczej w tym roku, bo ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 roku. Co więcej, przedsiębiorcy, firmy napojowe nie są zobowiązane do tego, żeby z dniem 1 stycznia 2025 roku wchodzić w system kaucyjny od razu i znakować wszystkie swoje opakowania w system kaucyjnym. W miarę jak będą uruchamiani poszczególni operatorzy, jak poszczególne firmy będą się zapisywać do tych operatorów, tak będą wchodzić jakby w opakowania z oznakowaniem systemu kaucyjnego.
Kiedy jest ten progowy termin?
1 stycznia 2025. Teoretycznie nie ma progowego terminu, bo nie ma obowiązku bycia w systemie kaucyjnym, jeżeli chodzi o firmy napojowe, ale za to są kary, za to, że nie będą w systemie kaucyjnym. Więc o ile kara za niebycie w systemie kaucyjnym w pierwszym roku, czyli 2025, jest bardzo niewielka, właśnie po to, żeby wszyscy mieli czas na przygotowanie się, na wejście, na druk nowych opakowań, tak już kara w roku 2026 zapowiadana jest trzykrotnie większa. Więc no może się okazać, że nikomu się już nie będzie opłaciło nie być w systemie kaucyjnym.
Dziękuję serdecznie, panie Andrzeju. Będziemy pewnie kontaktować się z panem za
myślę,
czas jakiś, bo
pytań.
Będziemy tak śledzić to rozwój
Jedna ważna rzecz, jedna ważna rzecz, która na pewno na początku będzie nam, konsumentom, przeszkadzać. Opakowania nie mogą być zgniecione.
A, to jest istotne. Puszka no, musi być właśnie. Cała luteńka.
Puszka
prawda?
Musi być cała, PET musi być cały, bo inaczej po prostu nie będzie można odczytać tego kodu i odzyskać kaucji.
A, to jest ważne, czyli kod na opakowaniu. Andrzej Gardner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności, był gościem Czasu Reakcji. Dziękuję panie Andrzeju, do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Jeszcze mamy nieco ponad minutę. Szybko. Telefon od pana Ryszarda spłoni. Powiem od razu, wszystkie ryśki to bardzo fajne chłopy. Pan Ryszard pisze tak. Pojechałem we wtorek o 13 do filii Urzędu Miejskiego na Słonecznym w Szczecinie w sprawie dowodu osobistego, potem za ścianę, czyli do oddziału PKO, aby wyrobić sobie konto osobiste bankowe. No i nie zgadniecie państwo, ile mi to czasu zajęło. Proszę się nie zdziwić. Załatwienie dwóch spraw w dwóch oddzielnych urzędach. 10 minut. Kto nie wierzy, jest w każdym urzędzie monitoring. Może się sam przekonać. Złoty medal dla pana Ryszarda, pokonał wszystkie trudności, wszystkie zakręty. Brązowy medal, przypomnę, naszych wioślarzy na Igrzyskach Olimpijskich. Czwórka podwójna, męska. No i to, co ważne, czas reakcji jutro po godzinie 12 na antenie Radia Szczecin. Ja tylko jeszcze przypomnę, czas reakcji @radioszczecin.pl. Czekamy na maile od słuchaczy, będziemy je sukcesywnie emitować również na telefony 510-37-32. Kilka czeka w rezerwie. Mam nadzieję, że jutro nam się zmieszczą w kolejnej audycji w piątek. Przypomnę, czas reakcji bezpośrednio z Morskiego Centrum Nauki. Za dziś dziękuję serdecznie Sławomir Orlik, który dużował przy telefonie, Mariusz Tałajkowski, który to wszystko zrealizował, Adam Wosik. Dziękuję. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 12.